paragrafie przy kawie wracamy do naszej audycji po krótkiej przerwie muzycznej, gdzie niezmiennie poruszamy temat działalności szpiegowskiej z naszym dzisiejszym gościem, profesorem, radcą prawnym Piotrem Chlebowiczem. Piotrek, pochwaliłeś się wcześniej, że poinformowałeś nas o tym, że wydałeś książkę na temat działalności szpiegowskiej. Powiedz nam, jak przebiegały badania na ten temat, bo pewnie też dużo czasu i pracy cię one kosztowały.
Czy były spotkania na stacji benzynowej tajne z osobami?
Pod osłoną nocy.
Pod osłoną nocy.
Na stacji nie było, natomiast były spotkania w kawiarniach. To tak, to zdecydowanie. Więc generalnie cały to, co teraz wydał Beck, to jest efekt mojej 10-letniej pracy i zamknięcie rozdziału. No przede wszystkim pierwszym takim podstawowym problemem było udzielenie odpowiedzi sobie na pytanie, czy to jest w ogóle możliwe. No ja sobie udzieliłem odpowiedzi, że spróbuję. I tutaj przede wszystkim udało się co do zasady spraw zrealizowanych procesowo, czyli tam, gdzie zapadły prawomocne wyroki skazujące. W kryminologii pracujemy w zasadzie, to jest nasz główny materiał. Okazało się, że mimo, że te sprawy są co do zasady niejawne, to przecież sentencje wyroków są jawne. A tak się składa, że w tych sprawach sentencje wyroków są wielostronicowe, a czy może tu przesadzam, ale są bardzo rozbudowane. Jeżeli ktoś potrafi czytać przepisy i tam mam przede wszystkim opis czynu, jeżeli ten opis czynu sobie teraz zderzymy ze źródłami otwartymi plus z konsultantami, to już to daje nam bardzo duże pole wyjściowe. Drugim takim, no nazwijmy to game changerem, był IPN. Bo tak się stało, że IPN udostępnia badaczom uniwersyteckim sprawy z lat 90., a to już jest mięso. Bo w tym momencie udało się właśnie uzyskać dostęp do spraw szpiegowskich i realizowanych przez BND, czyli niemiecką Bundesnachrichtendienst, Federalną Służbę Wywiadowczą, tak samo jak służby rosyjskie. I tu mówię o sprawie Zielińskiego, Hoffmana, pułkownika chyba, czy podpułkownika Wojska Polskiego. A oprócz tego jeszcze w sprawach karnych okazało się, że kilka tomów, i to było chyba szczęście, było wyłączonych z tajności, więc tutaj też studium tego oferenta, młodego żołnierza, który był kuszony między innymi samochodami, żeby informować, jak na przykład wyglądają pojazdy wojskowe i tak dalej. No taka klasyka gatunku. No i takim trzecim źródłem to jest polska specyfika, bo jesteśmy jedynym państwem, które ujawnia swoje informacje. Mówi o Białej Księdze w sprawie Oleksego, kiedy za kilka złotych kupiłem raport rządowy, gdzie są stenogramy z czynności operacyjno-rozpoznawczych robionych przez ówczesny zarząd wywiadu OPU, gdzie jest cała kuchnia pokazana tak naprawdę, łącznie z informacjami, gdzie my mamy źródła swoje na wschodzie, więc to jest dla mnie absolutny koszmar. Tak samo raport Macierewicza. Także jeżeli dobrze czytać źródła otwarte, ponadto na zachodzie, tak jak wspomniałem, ten Intelligence Studies, to są mnóstwo PDF-ów, są raporty CIA, odtajnia mnóstwo materiałów, na przykład też ja się tym posłużyłem. Badania w zakresie psychologii szpiegowskiej na przykład, czyli dlaczego ludzie decydują się na zdradę kraju i współpracę z obcym wywiadem. To wszystko jest, czyli to była kwestia połączenia kropek. No i oczywiście rozmowy, wywiady z konsultantami, to byli przede wszystkim oficerowie Urzędu Ochrony Państwa. Z tym zastrzeżeniem, że to były rozmowy bardzo ogólne. Bywały sytuacje, że moi rozmówcy, kiedy moje pytania były zbyt...
uchylali się.
Zbyt dociekliwe, otrzymywałem informację, że w tym zakresie nie będziemy rozmawiali.
A czy ciężko było zachęcić rozmówców
do takiej
rozmowy?
Osobowe źródła informacji do książki.
No tak się akurat składa, że...
Pewnie też nie było to łatwe zadanie,
co? Ja tego nigdy nie ukrywałem. Jednym z moich rozmówców był pan profesor Jerzy Konieczny, były szef MSW i były szef UOP-u, z którym współpracowałem naukowo do jego śmierci. Taką książkę popełniliśmy, gdzie to był ostatni tekst pana profesora. Także ten człowiek też mnie bardzo dopingował, żeby nie odpuścić, bo nie ukrywam, że były momenty, że chciałem zrezygnować, bo jakby trudności w dotarciu do informacji i zbieraniu tego wszystkiego były spore, no ale jakby też dzięki ludziom dobrej woli, też tutaj dzięki mojemu tutaj otoczeniu, które mnie wspiera, wiecie o kim mówię, też udało się to wszystko pokonać.
Temat bardzo ciekawy, tylko mówimy tutaj o osobach, które świadomie decydują się na dostarczanie informacji, ale przecież w prasie ostatnie 2-3 lata były informacje chociażby o wynajmowaniu ludzi do jakichś tam czynności, tak?
Pojedynczych,
jak chociażby fotografowania pociągów, tak, przejazdów, którzy twierdzili, że oni zostali wynajęci do określonych zlecenia i tyle, i przysyłali zdjęcie gdzieś tam do firmy i za to dostawali pieniądze. Jak to teraz wygląda? Czy to też już jest szpiegostwo, czy to jest nieświadomość, czy to jest działanie na szkodę? Co to jest w takim razie? Do tej pory mówimy o pewnym świadomym, tak, działaniu osoby, która decyduje się na współpracę. Natomiast teraz to chyba przybiera zupełnie inne formy.
Znaczy, wiesz, to pytasz, to się wiąże z tym, że państwa europejskie przebudziły się i nastąpił masowe wydalenie dyplomatów, czyli to doprowadziło do paraliżu pracy rezydentur w konsulatach i ambasadach. W związku z czym Rosjanie, bo tu o nich mówimy, musieli sięgnąć po dwa źródła. To znaczy, z jednej strony na pewno, to jest tylko hipoteza, bo tą wiedzę ma tylko kontrwywiad. No mam nadzieję, że tak jest. Czyli trzeba było sięgnąć po sieci wywiadu nielegalnego, czyli nielegałów. W Polsce mieliśmy jeden taki przypadek, ja mówię oczywiście o tych ujawnionych, tak? W osobie Tadeusza Juchniewicza, byłego żołnierza wojsk powietrzno-desantowych, który w Polsce został ujawniony i skazany. Natomiast drugim takim trendem, bardzo ciekawym, zjawisko tak zwanych proxy agents. Mówiąc krótko, to są tak zwani jednorazowcy. Czyli to są osoby, które są pozyskiwane zazwyczaj za pomocą telegrama, sygnała i tak dalej. I mi się oferuje konkretne zadania, w zasadzie sabotażowo-dywersyjne, ale też takie proste właśnie wywiadowcze, za pieniądze. Dodatkowo są to bardzo często Białorusini czy Ukraińcy, czyli automatycznie też uderza się diasporę, która tutaj jest w Polsce. W związku z powyższym jest to nowy trend, chociaż jak sobie przypominam, to już kilka lat temu eksperci, na przykład taki ekspert Mark Galotti, zwraca uwagę na to, że jest taki trend, że na przykład Niemcy to zauważyli, że się wykorzystuje zwykłych przestępców, na przykład do obsługi skrzynek kontaktowych, czy do kontrobserwacji. Także teraz, i to też jest ciekawe, wiecie, z punktu widzenia kryminologii, bo to też jakby wprzęgnięcie przestępczości, zwłaszcza przestępczości rosyjskojęzycznej, do działań wywiadowczych. Przy czym oni to robią przede wszystkim dla celów finansowych. Tutaj motywów ideowych bym się raczej nie opatrywał, bądź ze strachu.
Słuchajcie, jesteśmy z takiej katedry, Michał, że pytanie dalej będę kontynuował, Piotrze. Czyli jakby na przykład założyć firmę. Taki nielegal zakłada firmę i zleca czynności fotografowania różnych miejsc. Zwykłe. Osobom, które w ogóle nie mają pojęcia, tak, że są, na przykład twierdzi, że będzie robił album. Czy taka osoba ma świadomość? No abstrahuję dzisiaj już od tego, że no, robienie zdjęć obiektom wojskowym, tak, czy jakimś militarnym jest na dzisiaj zabronione, choć można dużo dyskutować, tak, czy z odległości nie można zrobić dronem, czy innymi rzeczami, ale powiedzmy obiekty, tak jak mosty, drogi, tak, że robimy album drogowy. To też już możemy zakwalifikować prawnie, bo no, nie ma woli może tej osoby. Bo takie sytuacje, jak pamiętam, były ujawniane w prasie.
Wiesz, no, dotknąłeś fundamentalnej kwestii związane, jak to mówił karniści, stroną podmiotową, tak, artykuł 130, czyli mówiąc krótko, z winą sprawcy. No, szpiegostwo jest co do zasady, na szczęście, przestępstwem umyślnym. Owszem, były projekty za poprzedniego rządu, żeby wprowadzić do kodeksu karnego konstrukcję szpiegostwa nieumyślnego. Nie umiem sobie w ogóle wyobrazić, jakby to miało działać.
No na przykładzie osoby, która robi zdjęcia, tak, dostarcza za pieniądze.
Myślę, że sporo by było takich.
Ale w tym momencie to byłoby działanie no, co najmniej kontrproduktywne, żeby nie powiedzieć skrajnie nierozsądne. Tutaj no, niezbędnym warunkiem jest to, że sprawca ma świadomość tego, co robi i chce to zrobić, albo przynajmniej mając świadomość uwzględnia, czyli mówimy o zamiarze ewentualnym, czyli zakłada możliwość, że te zdjęcia, powiedzmy, mają taką, a nie inną rolę, ale nie ma z tym większego problemu. I wtedy mówimy o zamiarze ewentualnym, a o nie zamiarze bezpośrednim, co nie oznacza, że tu nie mamy do czynienia z winą umyślną.
Trzeba by było zamknąć wszystkich fotografów.
Profilaktycznie.
Myślę, że to byłby standard bardziej Korei Północnej.
Dokładnie.
Tu sztuką jest nie dać się zwariować, a jak pamiętam jeszcze zajęcia z teorii prawa, to co prawda tego nie ma w książce, ale wykładnia zdrowego rozsądku chyba wciąż obowiązuje.
Tak jest, a do naszej audycji wracamy po krótkiej przerwie.